wieczór, witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Otworzymy sobie, chciałbym spędzić chwilkę nad psalmem 141. Jest to modlitwa Dawida. Strona 695, jak ktoś ma warszawską Biblię. Przeczytamy najpierw od pierwszego. Psalm Dawidowy, Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich, nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie, bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości. Zrzuceni będą na stoki skał sędziowie ich i usłyszą, że słowa moje były łagodne. Jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak będą rzucone kości ich aż do bram krainy umarłych. Albowiem do Ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje. Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej. Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od zasadzek złoczyńców. Niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, a ja ich uniknę. Do tego miejsca. Tak jak wspomniałem, jest to psalm, który tak naprawdę zawiera modlitwę Dawida. Tutaj tytuł jest o wybawieniu od złego i złych. Natomiast myślę, że też tutaj ciekawe wątki porusza. Chciałem przez to przejść. I rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na życie Dawida, to możemy dojść do wniosku, że w jego życiu dużo się działo, dużo mamy opisane w Biblii, sytuacji, w których mierzył się, można powiedzieć, ze złymi ludźmi fizycznie, począwszy od Goliata, wojny z Filistynami, też, jak wiemy, perypetie z Saulem, który go ścigał, gonił, szukał, włóczniami w niego rzucał, gdzieś tam po jaskiniach się ukrywał. Też był epizod, gdzie schronił się u Akisza, filistyńskiego króla w Syklak koło Gat. No i tam w zasadzie mieszkał przez rok i 4 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak, rok i 4 miesiące. U obcoplemieńców, u ludzi bezbożnych wśród Filistynów. Z Amalekitami też się potykał. W okresie też miał dużo nieprzyjemności potem w konsekwencjach po grzechu z Batszebą, więc na pewno dużo, dużo jakiegoś takiego styczności ze złem w swoim życiu Dawid miał. I tak się zastanawiałem, bo tak mnie trochę ruszył ten, dotknął mnie ten psalm, bo żyjemy w czasach, wiemy, w jakich czasach żyjemy, takich zbliżających się ku końcowi, i w zasadzie, tak jak jest w drugim liście Tymoteusza, w 3 rozdziale opisane, że w dniach ostatecznych ludzie będą samolubni, chciwi, bezbożni, że w zasadzie ta bezbożność będzie się nasilać i to zło, czy jak w innych miejscach jest porównane czasy powrotu Syna Człowieczego do dni za Noego, czy Sodomy i Gomory, to czasami jak się patrzy na to, co się dzieje dookoła w świecie, to niestety można się trochę tak poczuć, jak taki Lot w tej Sodomie i tak burzy się wewnątrz duch. na to, co się widzi dookoła, co się dzieje wśród ludzi, którzy Boga nie znają. I może dlatego tak właśnie jakoś tak ten psalm mi się, tak Pan Bóg mi go na sercu położył. I myślę, że ta modlitwa, która tutaj jest opisana, jest na pewno aktualna. Aktualna i myślę, że możemy z niej korzystać, wziąć wzór od Dawida. No, ale tu tak zaczynając od początku, widzimy, że Dawid właśnie kieruje słowa do Boga. Już tutaj widzimy w pierwszym wersecie, w tej drugiej linijce, że sytuacja wymaga szybkiej reakcji, czyli jest to coś, pośpiesz mi z pomocą, tak? Usłysz głos mój, kiedy wołam do ciebie. Widać, że Dawid szuka Boga, ma jakąś sytuację, która nie cierpi zwłoki i też już tutaj pokazuje wspaniały przykład osoby wierzącej, tak? On żył w czasach Starego Testamentu, ale myślę, że i dla nas jest, był mężem Bożym, może być przykładem. Tutaj w drugim wersecie zaczyna odnosić... jeszcze może okoliczne psalmy w sumie też są podobnej tematyce. Psalm 140, 142, 143, też podobna właśnie tematyka o wybawienie przed wrogami, przed złem, więc tutaj gdzieś to się tak przewija. Ale ciekawe jest to, że tutaj w sumie jeszcze ten psalm nie tylko mówi o ochronie przed złem takim z zewnątrz, ale też widzimy, że tutaj też wspomina Dawid o swojej grzeszności. Więc to też takie, myślę, że jest cenne, że nie tylko skupianie się na tym, co jest dookoła, ale bycie takim świadomym, że grzech czai się też w sercu każdego z nas. I tak naprawdę ta walka z grzechem no, też nas dotyczy osobiście. I tu w drugim wersecie on tutaj tak troszkę metaforycznie nawiązuje do kadzidła. Wiemy, że kadzidło było sporządzone z takich pachnideł. I jak czytamy w Starym Testamencie, może nie będziemy tego otwierać, to jest źle zapisałem, nie mogę rozczytać. W Mojżeszowej, jedne z ksiąg Mojżeszowych w 30 wersecie, miało się składać z pachnącej żywicy, goździgów, galbanu wonnego, co to też aromatyczną żywicą było. Miała to być świętość nad świętościami dla Izraela. Miało to być czymś takim poświęconym tylko dla Pana. Więc ciekawe jest to porównanie właśnie do kadzidła. Zresztą podobne porównanie też czytamy o objawieniu. Tutaj też w warszawskich jest przypis z objawienia 5:8 i tam właśnie, nie musimy tego otwierać, tam jest opisane właśnie o tym, jak cztery postacie i 24 starców pada, oddaje pokłon barankowi i jest napisane, że każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych, więc ten obraz też jest tam użyty jako kadzidło, taka wonność, taki miła woń dla Pana. Czy też nawiązanie, podniesienie rąk do ofiary wieczornej, która tak naprawdę musiała być składana codziennie. I rano, i wieczorem musieli składać ofiarę. Ale w wersecie trzecim, co jest takie ciekawe, że Dawid zaczyna od siebie, tak? Zaczyna, punkt ciężkości na początku kładzie na siebie, tak? I mówi, Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. I rzeczywiście, jeśli chodzi o język, no to jest, tak jak w Jakubie możemy czytać, w Jakubie dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Więc ciekawe jest to, że Dawid zaczyna od tego, od takiego pilnowania warg, pilnowania właśnie języka, gdzie właśnie w Nowym Testamencie mamy to tak bardziej rozwinięte tam w Jakuba. To no, też nie będziemy tego otwierać. Myślę, że to jest znany fragment. W ogóle zaczyna się w kontekście nauczycieli, no ale potem jest opisane, no, że wszyscy uchybiamy, tak? Wszyscy uchybiamy, nie ma osoby, która by nie uchybiała. Jest to ciężka kwestia, żeby utrzymać na wodzy język. I to jest właśnie ciekawe, no też w przypowieści Salomona mamy też zapisane takie przypowieści, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanuje swój język, jest roztropny. Więc to tak naprawdę o języku można byłoby dużo więcej mówić. Ciekawe jest to, że właśnie Dawid tutaj w tej modlitwie, gdzie jest w jakiejś chwili próby jakiejś takiego zderzenia się ze złem, z jakimiś ludźmi bezbożnymi, właśnie tutaj zaczyna od siebie. I myślę, że to też piękna jest postawa taka właśnie męża według Bożego serca, tak jak jest o nim napisane. Tak też pokazuje niesamowitą pokorę Dawida. I potem czytamy w czwartym wersecie. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Tutaj pierwsze, co mi tak właśnie przyszło właśnie z Nowego Testamentu do głowy, to fragment z 2 Koryntian, 6 rozdział, 14-18. Może też nie będziemy wszystkiego czytać, a może zacytuję kilka fragmentów. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Nowy Testament w zasadzie ukazuje jeszcze głębiej ten aspekt, bo wiemy, że zaczynając od Izraela, no Izrael miał być też oddzielony, miał być święty, inny jak te wszystkie narody okalające, i to, co miało ich wyróżniać, to, że wierzyli w żywego Boga i prawdziwego. I to miało robić różnicę w ich życiu i też być takim światłem dla narodów. I można powiedzieć, że Izrael miał być przewodnikiem do Chrystusa. Natomiast tutaj w Nowym Testamencie osoby, które się narodziły na nowo, mają Ducha Świętego, ciało jest świątynią Boga żywego. I ten fragment właśnie bardzo znany, tak, mówi wspaniałą prawdę o tym stosunku też do ludzi niezbawionych, bezbożnych. Natomiast tutaj chciałem się troszeczkę na tym zatrzymać, bo tutaj on wyraźnie właśnie woła do Boga, żeby moje serce nie skłaniało się do złego, żeby nie popełniał tych złych czynów niegodziwych, nie zadawał się z tymi złoczyńcami. I tak się zacząłem zastanawiać właśnie, jak było w życiu Dawida, czy on tak właśnie, kim się otaczał i wiadomo, miał różne okresy w życiu, ale był taki okres w życiu, kiedy był w jaskini Adullam. I tam jest ciekawe opisane, no też nie musimy tego otwierać, w 1 Samuela 22, nie wiem, jak ktoś sobie może notuje, tam pierwsze dwa wersety, tam jest mowa, że zebrało się wokół niego 400 ludzi. 400 ludzi w tamtym okresie. I też oni są też opisani, tak, że to są ludzie uciśnieni, zadłużeni oraz rozgoryczeni. No to była taka grupa ludzi, która bardzo się utożsamiała z Dawidem i w zasadzie dołączyli i z nim działali, tak? Oni też walczyli, z tej grupy też wywodziła się ta wspaniała 30 rycerzy Dawida, gdzie to jest opisane z kolei w 2 Samuela 23:8. Jest opis tych rycerzy z imienia, ich najsławniejsze wyczyny. I też, co jest ciekawe, tam są też wśród nich obcoplemieńcy, bo jest, no jak wiemy, najbardziej znany z rycerzy Dawida, który był obcoplemieńcą, no to Uriasz Hetyta, mąż Batrzeby. No najprawdopodobniej on był prozelitą, no bo wziął sobie za żonę Żydówkę. No i jeszcze tam jest wymieniony Selek Ammonita, znaczy z Ammonitów. No i też myślę, że może nie jest wyraźnie napisane, że to byli prozelici, ale zobaczcie, że oni dołączyli do Dawida, męża według Bożego serca, i z nim jakby znosili ten trud, który on miał, te ucieczki wszystkie, i jestem głęboko przekonany, że to Dawid miał na nich dobry wpływ, a nie na odwrót. Że tutaj właśnie ja wspominam o tych grupach, bo tam też w jednym tłumaczeniu ta grupa ludzi jest opisana, że chyba to są tacy nicponie, czy jakoś rozbójnicy, jakoś tak to jest ujęte w słowa. I że chodzi mi o to, że to, co tutaj w Psalmie 141 on się modli, to myślę, że nie chodzi o taką grupę ludzi. Bo mimo, że tam byli obcoplemieńcy, to jednak oni nadawali na tych falach, co powiedzmy, co Dawid. Że w zasadzie Dawid był dla nich dobrym przykładem i przewodnikiem do Boga. A tutaj on mówi o jakichś złoczyńcach, ludziach bezbożnych, niegodziwych, których tak naprawdę no, zawsze w każdych czasach jest pełno i którzy właśnie oni by stanowili dla niego zagrożenie, że jego serce zaczęłoby się skłaniać do złego. I Dawid widział w tym zagrożenie i to jest też bardzo ciekawe, że miał takie, widać, że właściwe podejście, bo czasami się spotyka, no nie wiem, dzisiaj współcześnie wśród wierzących takie trochę, bym powiedział, podejście takie bardzo, że tak upłyca się ten kontakt z niewierzącymi i gdzieś się zapomina o tym, o czym tutaj Dawid ma przekonanie, że rzeczywiście jeśli otaczamy się ludźmi wierzącymi, niewierzącymi i my nie jesteśmy dla nich, można powiedzieć, przewodnikiem do Chrystusa, nie mamy na nich wpływu takiego dobrego, bo nie chodzi o to, żeby zamknąć się w zakonie, to myślę, że jest jasne. Nigdzie nie czytamy o tym w Biblii i to, co czytaliśmy w Koryntian, nie chodzi o zakon, tak, żeby się zamknąć w jakichś odseparowanych miejscach od ludzi, mamy żyć wśród ludzi, ale właśnie te właściwe podejście, że jeśli ja dla ludzi mogę nieść Chrystusa, Ewangelię i widzę, że ci ludzie szukają Boga, że ich życie się zmienia, no to jest właściwe podejście. Natomiast jeśli otaczamy się ludźmi, którzy są wrogo usposobieni, którzy gardzą Ewangelią, nie chcą słuchać, żyją całkowicie w grzechu, to oni mogą mieć na nas zły wpływ i ciągnąć nas w dół. I wtedy to zagrożenie właśnie serca, tak jak on tutaj pisze wyraźnie, żeby serce moje nie skłaniało się do złego, jest realne. I to jest tak ciekawe, że właśnie mąż według Bożego serca, on to głęboko gdzieś tam miał w świadomości i widział zagrożenie, nie upłycał tego, nie traktował to jako rzeczy błahej, że to nie ma znaczenia. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałem o tych 30 rycerzach, tych ludziach, tych 400 takich rozgoryczonych, nawet tam byli obcoplemieńcy, nie chodzi o to, że on uciekał od ludzi, ale on był światłem i przewodnikiem, bo tam jest nawet napisane, że on stał się ich księciem, czyli takim, no on był na czele tej grupy, tak? No to jeśli oni by nie żyli na takich samych zasadach jak on, no to jak by mogła ta grupa funkcjonować? To raczej jasno pokazuje, że to oni się dostosowali do Dawida i to oni widzieli właśnie, że on Boga wierzy, że Bóg jest z nim i oni byli z nim, tak? Więc to właśnie takie ciekawe, że tutaj takie fragmenty się znalazły. I kolejny, piąty werset, gdy sprawiedliwie mnie karze, jest to łaska. W ogóle podejście Dawida do karności. No, jego syn Salomon pisał, kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. I to jest cytowane i w Hebrajczyków, i w Objawieniu. I rzeczywiście wiemy, no też my jako osoby wierzące wiemy o tym, że jeśli ktoś jest w ręku Bożym, to można powiedzieć, jest w szkole Chrystusa i całe życie będzie w tej szkole Chrystusa i Pan Bóg będzie nas po prostu tak prowadził przez życie, żeby ukształtować nas Chrystusa, żebyśmy byli jak najbliżej obrazu Chrystusa i to, co się dzieje w naszym życiu, nie jest przypadkiem. Nawet jeśli boli, nawet jeśli jest nieprzyjemne, to możemy mieć świadomość, że jest to czymś dobrym i że Pan Bóg wie, może nawet jeśli tego nie rozumiemy, no często tak jest, że jak coś jest nieprzyjemne, to tego nie rozumiemy w danej chwili i może nawet tutaj na ziemi wszystkiego nie zrozumiemy, każdego bólu, cierpienia, natomiast możemy być pewni, że jak jesteśmy w Bożym ręku, to nic się nie jakby z Bożych rąk nie wymyka, tak? Że Pan Bóg ma wszelką kontrolę. I nawet, i myślę, wierzę, że Dawid właśnie miał tego świadomość, bo zobaczcie, że on tutaj mówi, że to jest łaska, że to jest jak wyborny olejek na głowę, że moja głowa nie będzie się wzdrygać przed tym. Nie będzie tego unikać. On wręcz wiedział, że jeśli nawet czasem to karcenie Boże przyjdzie, a trochę tego przeżył, jak czytaliśmy z historii Dawida, no nawet no te perypetie z Saulem, przecież on był namaszczony na króla, potem ile lat musiał czekać, żeby zostać tym królem i jakie trudne rzeczy przechodził. I to można powiedzieć było takie raczej niezasłużone, a bardziej Pan Bóg go przygotowywał do roli króla. Tak go przeprowadził przez takie trudne doświadczenia, gdzie na pewno dużo pokory mógł się nauczyć. No ale też znamy z jego historii, że miał trudne doświadczenia za sprawą swoich grzechów. Na przykład jak z Batszebą zgrzeszył, czy jak policzył Izraela. Więc i takie miał doświadczenia, ale niezależnie czy to było właśnie niezawinione, takie cierpienia powiedzmy chrystusowe, nie wynikające z win danego człowieka, czy cierpienia wynikające z grzechów, konsekwencje grzechów, to jednak on tutaj patrzy, że widzi łaskę i wyborny olejek i widzi rękę Bożą. Tak jak w liście do Rzymian 8:28 jest napisane, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I myślę, że to jest niesamowita prawda. Ciężej to sobie wziąć do serca, kiedy jest trudno i ciężko, ale myślę, że też tutaj za Dawidem możemy powiedzieć, że wyborny olejek na naszą głowę. I nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, możemy zaufać. Panie Boże, Ty jesteś moim Panem, jesteś moim Ojcem, wychowawcą i pokornie znosić to, co przychodzi z ręki Bożej. Niezależnie, czy jest dobre, czy złe, na ten moment, bo nawet jak po ludzku jest złe, to z czasem przyniesie dobry owoc, bo takiego mamy Boga. Dobrze. Dobrze, i idźmy dalej. Możemy też tu czytać o nieustępliwości Dawida w tej modlitwie, mimo tej złości. Potem są wersety, te szóste, siódme, takie dosyć... One są takie, że troszeczkę takie, powiedzmy, tłumaczenie. Trochę zacząłem patrzeć w innych tłumaczeniach, bo jest tu nawiązanie do sędziów, tych ludzi bezbożnych, tych złoczyńców. Jest napisane tutaj w tym tłumaczeniu, zrzuceni będą na stoki skał, sędziowie ich, i usłyszą, że słowa moje były łagodne. W innym tłumaczeniu jest to ujęte, zaraz przytoczę. Sobie gdzieś zapisałem i zgubiłem. A, jest. Popadli w moc skały ich sędziowie i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa, czyli jakby w zależności od tłumaczenia to ujmują słowa, że popadli w moc skały i rzeczywiście tam jest hebrajskie słowo, które odpowiada skale. Tutaj jest opisane, że zrzuceni są na stoki skał. Gdzie ogólnie, mimo że to jest różnie przedstawiane przez różne tłumaczenia, to jednak sens jest taki, że można doszukać się takiego sensu, że jakaś interwencja, można powiedzieć, Pana Boga, sędziów, którzy usłyszą głos Dawida, czyli możemy dojść do wniosku, że nie dość, że go spotyka jakieś zło, jacyś złoczyńcy są, których się też obawia ich wpływu, gdzie pod koniec piątego jest napisane, że będzie się modlił mimo ich złości, to jeszcze jacyś sędziowie są, którzy nie wysłuchują głosu Dawida. Tak, że nie wiem, obstają może po tej drugiej stronie. Więc tu jeszcze go spotyka niesprawiedliwość. I siódmy werset, jak podczas, to jest myślę, że chyba taki werset najtrudniejszy, jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak będą rozrzucone kości ich aż do bram krainy umarłych. I dlaczego powiedziałem, że to taki dosyć trudny werset? Bo tutaj jest napisane, że kości ich, a w innych tłumaczeniach jest kości nasze. Kości nasze. Przeczytam z innego tłumaczenia. Jak przy oraniu i rozbieraniu roli rozrzuca się kamienie, tak rozrzucano nasze kości u wyjścia Szeolu. I rzeczywiście, no tak, jak patrzyłem też tak w tych oryginałach, tam słowa hebrajskie, Nie jest tam wyraźnie napisane, czy to ich, czy nasze. Widać, że tłumacze różnie to z kontekstu całego psalmu tłumaczyli. Więc w zasadzie pasuje, że no, kości nasze, to tak rozumiem, że prawdopodobnie się kierowali tym, że to było taka przenośna, tak, że Dawid, który jest w takiej sytuacji, że go spotyka zło, ci sędziowie też nie słuchają jego głosu, jest jakaś niesprawiedliwość, to tak obrazowo, jakby został, nie wiem, rozszarpany, rozrzucony jego kości. Natomiast ci inni tłumacze, co tutaj jak za warszawską poszli, no to raczej nawiązują do tych sędziów czy tych złośników. No ale myślę, że można to zostawić. Tutaj mówię, nie jestem na 100% pewien. Ale reszta wersetów jest już jasna, albowiem to do Ciebie, Panie Boże mój, wznoszą się oczy moje, Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej. Tutaj też właśnie widzimy tą ufność Dawida, którą on się kierował całe życie. I no, można byłoby wiele sytuacji z jego życia przytoczyć, gdzie wykazał się niesamowitą ufnością. No, jedną z takich sztandarowych sytuacji jest, jak z Goliatem zawalczył jako jeszcze taki niewielki chłopiec, młodzieniec. Natomiast tam mnie zawsze dotyka w tym fragmencie, jak on idzie do Saula i on mówi: o, nie możesz walczyć z Goliatem, przecież nawet zbroja na ciebie nie leży. I on tam właśnie zaczyna wspominać, że kiedy owcami się opiekował swojego ojca, to kiedy przyszedł niedźwiedź, kiedy przyszedł lew, to wtedy on wyrywał owieczkę z paszczy lwa czy niedźwiedzia. I to, co najbardziej jest takie dotykające w jego słowach, że on właśnie podkreśla, że nie robił to swoją siłą, tylko że właśnie, że Pan mu dawał to wybawienie. I naprawdę to był, no, Dawid wielokrotnie miał takie, można by powiedzieć, był wyćwiczony w ufności do Boga i tutaj też w tej sytuacji kierował swój wzrok do Pana Boga. To była jego ostoja i jego fundament. Dobrze, i ostatnie wersety tutaj. Strzeżmy od sidła, które zastawili na mnie, i od zasadzek złoczyńców. I rzeczywiście, no, charakter Boży jest niesamowity, jeśli chodzi o taką, że strzeże ludzi od zła. Już nawet na początkach Biblii, kiedy możemy czytać, no jeszcze nie ma Biblii sformułowanej, jeszcze spisanej, i w tych pierwszych fragmentach już nawet jak Kain staje u progu, no już zaczyna się jego oblicze zmieniać i tam jest niesamowite, że zanim on jeszcze podniósł rękę na brata, to już Pan Bóg przyszedł i interweniował. I widzimy w tym Boży charakter już od samego początku, że Bóg nienawidzi grzechu i on też nie chce upadku człowieka i wyszedł do Kaina, żeby go ustrzec, tak, że grzech się czai przy sercu i musi nad nim panować. Inny też taki fragment, Abimelech, kiedy też tam jest napisane, że on w prostocie serca postępował. I zanim cokolwiek zrobił żonie Abrahama, Saraj, to Bóg przyszedł do niego w śnie, do bezbożnego, chociaż bezbożnego. No w zasadzie jak się popatrzy na niego, to co jest, nie jest dużo napisane, to on się tak liczył, można powiedzieć, z Bogiem i Bóg też tak interweniował. I w tym wszystkim się tak Boży charakter przejawia. Oczywiście w dalszych fragmentach Biblii też to widzimy, więc jak najbardziej Bóg może być naszą pomocą. Kiedy jest jakaś sytuacja trudna z ludźmi, bo wiadomo, ludzie ze świata różnie do nas podchodzą. Niektórzy podchodzą przyjaźnie, inni wrogo. I ta wrogość czasami wynika bezpośrednio z tego, że wierzymy w Pana Jezusa. I też możemy wołać za przykładem Dawida: Panie, miej mnie w swojej opiece przed tymi, którzy czyhają na mnie, czy chcą mi coś złego uczynić. No i ostatni fragment, tutaj jeszcze w zasadzie też, bo to też jest ciekawe, że on tutaj szuka właśnie, kieruje swój wzrok na Boga, a nie szuka jakby jakiejś zemsty po ludzku, tak jak na przykład oko za oko, ząb za ząb, jak jest w Starym Testamencie. On już tak bym powiedział, tak bardziej nowotestamentowo, tak jak tu jest napisane w liście do Rzymian, najmilsi, nie mścicie się sami. Oto pomsta, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. I tutaj w tym 10 właśnie, niech wszyscy bezbożni wpadną w sieci swoje, a ja ich uniknę. I ten wątek właśnie, że Pan Bóg, kiedy bezbożni ludzie knują jakieś zło na ludzi wierzących, też się wielokrotnie w Biblii pojawia. Tutaj w przypisach w Biblii Warszawskiej jest kilka fragmentów z psalmów, gdzie w zasadzie jest dokładnie to opisane. I to też jest niesamowita łaska oczywiście, że Pan Bóg nie dość, że może nas ustrzec przed jakimiś, nie wiem, zasadzkami czy przykrymi sytuacjami ze strony ludzi, którzy są wrogo usposobieni, no ale często też tak działa, że to zło, które ludzie knują przeciwko nam, spada na nich samych. I oczywiście no, to jest jakaś forma sądu Bożego, tak, nad złym postępowaniem, ale też może być przynieść upamiętanie temu człowiekowi. Jeśli człowiek jest bezbożny, jest wrogo usposobiony do wierzących i nawet ośmiela się atakować, no to na pewno nie jest w dobrym miejscu i taka Boża interwencja może go przywieźć do pokuty i upamiętania. Tak, więc w zasadzie no te kilka myśli chciałem się podzielić z tego psalmu. Mówię, jakiś czas temu tak mnie dotknął. Niesamowite jest to właśnie Dawid, mąż według serca Bożego, żyjący zupełnie w innych czasach, ale jak dużo nauki możemy, oczywiście dużo tych psalmów ma, dużo możemy się uczyć i ten psalm też mam nadzieję, że może być dla nas takim i wzorem w postępowaniu i pokrzepieniem, jeśli mamy jakieś sytuacje trudniejsze. I też to, co jest ciekawe, że no to nie dotyka tylko jakby problemu z ludźmi, którzy mogą być wrogo usposobieni, no ale też dotyka naszej walki z grzechem. Dotyka też tego, czy się poddajemy pod Boże wychowanie i widzimy w tą łaskę i taki wyborny olejek, a na przykład zamiast rozgoryczenia na przykład, czy jakichś pretensji. Więc tym się chciałem dzisiaj podzielić przed modlitwą. I chwała Panu Bogu, że mamy tak wspaniałego Boga. Amen.